Każdego dnia w Polsce aż 33 osoby umierają z powodu raka jelita grubego. W naszym kraju jest on drugim pod względem częstości zachorowań nowotworem złośliwym. Jednak wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny. Jak zapobiegać zachorowaniu na raka jelita grubego, jak go leczyć? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także ordynator oddziału onkologii klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Panie profesorze, zanim powiemy o badaniu, które określane jest jako jedno z najlepszych osiągnięć medycyny i dlaczego może uratować życie, powiedzmy, czym jest w ogóle rak jelita grubego i jak często jest diagnozowany?
No jest to jedna z najczęstszych chorób nowotworowych, tak jak przed chwilą pan redaktor wspomniał. Oczywiście to jest rozrost komórek patologicznych, które wymykają się spod kontroli różnych układów sterujących funkcjami ustroju, w tym przypadku jelita grubego. Oczywiście rozwija się z komórek prawidłowo rosnących w jelicie grubym. Nie pojawia się od razu, w 95% w tej chwili de facto uważa się, że w 100% wszystkich przypadków poprzedza go pojawienie się polipa. Rzecz jasna, nie każdy polip doprowadzi do rozwoju choroby nowotworowej. Polipy są bardzo różne. Są polipy gruczołowe, hyperplastyczne, zapalne i akurat polipy gruczołowe sprzyjają przemianie w chorobę nowotworową, w raka jelita grubego. Natomiast polipy zapalne czy hyperplastyczne w znacznie mniejszym stopniu doprowadzają do pojawienia się choroby nowotworowej. Więc nie każdy polip jest polipem, który doprowadzi do rozwoju raka. Ten okres o rozwoju polipa, czy przemiany polipa w raka, jakby wspólnie od powstania polipa do pojawienia się raka, trwa zazwyczaj od 7 do 12 lat, czasami nawet dłużej. A zatem jest dużo czasu, żeby zareagować. Stąd też mowa jest o tych badaniach przesiewowych, badaniach endoskopowych, które sprzyjają wychwyceniu choroby nie tylko na wczesnym etapie, ale tych stadiów, które poprzedzają pojawienie się choroby nowotworowej.
A jakie są tendencje, jeśli chodzi o właśnie liczbę zachorowań? Bo z tego, co wyczytałem, przygotowując się do audycji, to Polska jest jednym z czołowych krajów, gdzie ten rak robi takie duże spustoszenie i tak szybko postępuje.
W istocie rzeczy jest to duże zagrożenie na całym świecie. Co do częstości, rak jelita grubego jest trzecim na świecie nowotworem. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny umieralności z powodów onkologicznych, to jest czwarty nowotwór na świecie. W Polsce, podobnie jak w Europie, jest to znacznie większe zagrożenie, dlatego że jego częstość jest większa. Jest to drugi co do częstości nowo rejestrowanych przypadków nowotwór i jednocześnie druga przyczyna zgonów onkologicznych. Także zagrożenie jest znacznie większe. Co roku mniej więcej zachorowuje ostatnio około ponad 19 tysięcy osób, no i umiera ponad 11 tysięcy osób, około 12 tysięcy ludzi. Natomiast tendencje są bardzo niekorzystne, dlatego że do 2030 roku ta liczba zwiększy się o 50%, bo niedawno w 2014 roku to było około 17 tysięcy nowych przypadków. W 2030 roku to będzie 27 tysięcy przypadków i ponad 15 tysięcy umrze z powodu raka jelita grubego.
Ale czy to jest tylko związane z tym, że społeczeństwo się starzeje i ten rak jest właśnie najczęściej w wieku po 50 i tak dalej? Czy też są jakieś inne przyczyny?
Choroba nowotworowa jest w ogóle w ogromnej większości przypadków chorobą ludzi starszych, dlatego że jest dłuższa ekspozycja na karcinogeny, substancje rakotwórcze czy kokarcynogeny, czyli te, które sprzyjają działaniu tych substancji rakotwórczych. Natomiast i rzeczywiście odzwierciedla to odzwierciedlając to statystyki odnoszące się do raka jelita grubego. Ponad 90% wszystkich przypadków dotyczy ludzi po 50 roku życia. De facto większość z nich, uważa się, że 85, nawet 90% dotyczy ludzi po 60-65 roku życia. Natomiast przed 40 rokiem życia ten odsetek wynosi zaledwie około 1,5%, a zatem jest to choroba ludzi starszych. Jakkolwiek trzeba pamiętać, że tych raków u ludzi młodych pojawia się coraz więcej i de facto jest taki mało korzystny dla młodych ludzi trend, który zaobserwowano, że zachorowania wśród ludzi młodszych będą coraz częstsze i do 2030 roku ilość zachorowań wśród ludzi młodych zwiększy się o 90%, co jest
zastraszające. Prawie razy dwa.
Prawie razy dwa. Natomiast zmniejszy się prawdopodobnie o 40% u ludzi starszych. W związku z tym te trendy ulegają zachwianiu.
A skąd to się bierze? Jaka tego przyczyna może być?
Przyczyn pewnie wiele, ale od coraz młodszych lat jesteśmy narażani na różnego rodzaju substancje, które są szkodliwe dla organizmu. Głównie chodzi o składniki diety. Nasze pokarmy codzienne nie są zdrowe, sprzyjają zachorowaniu na raka. Spożywamy za dużo tłuszczów, spożywamy za dużo czerwonego mięsa, spożywamy za dużo produktów konserwowanych. A do tego dokłada się brak ruchu, który jest osobnym czynnikiem zagrożenia i zwiększenie się masy ciała w różnych społeczeństwach, no w tym w Polsce również. Trzeba pamiętać, że otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o około 30%, ponad 30%, natomiast nadwaga o około 15%, kilkanaście procent, a zatem jest to bardzo poważny czynnik ryzyka, jeżeli sumuje się to wszystko, a coraz częściej widać otyłość u dzieci, coraz częściej te dzieci jedzą niewłaściwe pokarmy, popijając niewłaściwymi płynami, no to wtedy można wziąć pod uwagę, że jednak ryzyko to będzie wzrastało. Jeśli chodzi o raka jelita grubego, zagrożenie jest bardzo duże, ale szczęśliwą sytuacją jest to, że w dużej mierze, jakby we własnych rękach mamy cugle od tego ryzyka. Możemy je albo luzować, albo napinać. Najczęściej nieświadomie doprowadzamy do zwiększenia ryzyka, natomiast można, modyfikując dietę, szczególnie to dotyczy dzieci, które powinny być pod szczególnym nadzorem i ta dieta powinna być pieczołowicie pilnowana, można zmniejszać ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Albowiem 1/3 wszystkich przypadków raka jelita grubego uważa się, że może być przypisana niewłaściwej diecie.
I tej diecie, którą się od dzieciństwa
kształtuje. Dokładnie, no im młodszy organizm, tym większe zagrożenie może być, dlatego że te komórki są nieprzygotowane do podjęcia właściwej walki z zagrożeniami.
A czy zdarza się, że rak jelita grubego jest u młodych ludzi? To z wielopolipowatością, czy z czym ewentualnie to jest związane?
Tak, to są rzadkie sytuacje. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że genetyka ma tutaj sporą rolę, jakkolwiek niezasadniczą.
Ale 5% podobno tylko genetycznych.
To znaczy uważa się, że więcej, około 15 do 30, nawet. Tak, do 30, 35 nawet procent. To różnie w różnych populacjach wygląda. Natomiast jeśli mowa o raku dziedzicznym, to rzeczywiście jest ten zespół gruczołowej polipowatości, familiale dermatos polyposis, i jest cały szereg innych zespół Lynch'a na przykład, czy hereditary non polyposis colorectal cancer. Także HNPCC, taki gen. W związku z tym można tutaj mówić o tym, że genetyka odgrywa rolę de facto w każdym przypadku prawie raka, genetyka, w którymś momencie jest naruszona. To nie jest dziedziczne, natomiast tło genetyczne jest. My poprzez różne zachowania, alkohol na przykład, palenie papierosów i tak dalej, no sprzyjają zachorowaniu na raka, albo też tak jak papierosy zwiększają bardzo istotnie ryzyko pojawienia się polipów w przewodzie pokarmowym.
No i właśnie za chwilę spróbujemy wyjaśnić, jakie są jeszcze inne przyczyny i dlaczego te papierosy tak szczególnie działają na nasze jelito grube. Dziś gościem audycji jest profesor Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o raku jelita grubego, ale właściwie dążymy do tego, żeby powiedzieć więcej o badaniu, które pozwala tego raka szybko wykryć, a nawet potem wyleczyć. Jednak zanim dojdziemy do tego badania, to już częściowo pan profesor powiedział, że przyczyną może być na przykład zła dieta, palenie papierosów. To dlaczego palenie papierosów, panie profesorze?
No, palenie papierosów na wiele różnych sposobów niestety uszkadza tkanki, to nie tylko tkanki jelita grubego. I to jest czynnik przyczynowy szeregu różnych nowotworów.
Tak.
Szczególnie jeżeli łączy się palenie papierosów ze spożywaniem alkoholu. To w przypadku niektórych nowotworów ryzyko wzrasta nawet stukrotnie zachorowania na daną jednostkę chorobową. No, przewód pokarmowy jest elementem, który powoduje, że różne elementy naszej diety są w bezpośrednim kontakcie ze śluzówką przewodu pokarmowego. Więc stwarza to ryzyko niekorzystnego działania na ściany jelita grubego, wywierania efektu toksycznego, drażniącego, prozapalnego przez dłuższy czas. I to no, może prowadzić do pojawienia się różnych sytuacji, które sprzyjają zachorowaniu na nowotwór.
Czyli pojawia się zmiana jakaś wywołana podrażnianiem systematycznym.
Tak, poprzez... no oczywiście jednym z elementów, o którym nie wspomnieliśmy, ale też istotnym, są choroby przewlekłe przewodu pokarmowego, na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy choroba Crohna. To jest przewlekły, niespecyficzny stan zapalny, który poprzez przewlekłe drażnienie, przewlekły stan zapalny będzie prowadził do transformacji nowotworowej. Może, bo niekoniecznie musi, prawda? To nie ma, nie chodzi o straszenie tych osób, ale na pewno takie osoby muszą się poddawać częściej badaniu niż osoby nieobciążone chorobami niespecyficznymi zapalnymi jelit.
Czy dym papierosowy zawiera coś szczególnego?
Co dym papierosowy zawiera setki substancji, które mają działanie rakotwórcze i to, tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko w odniesieniu do jelita grubego, ale dym papierosowy 2-3-krotnie zwiększa ryzyko pojawienia się polipów w świetle przewodu pokarmowego, a z kolei polipy no, są stadium wstępnym rozwoju choroby nowotworowej, a zatem rzeczywiście dym papierosowy jest tutaj no, dużym ryzykiem. I zresztą jedna z takich bardzo znanych opinii jednego z luminarzy medycyny jest taka, że najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla swojego zdrowia, to nigdy nie palić, a jeżeli pali, to rzucić palenie, bo to jest pojedyncza, najlepsza rzecz, jaką można dla swojego zdrowia.
A te papierosy zrobić. Na parę, te obecnie stosowane, one też mają podobne
one
działanie?
One eliminują część substancji związanych z tą smołą, która powstaje w wyniku palenia tytoniu, natomiast no, zawierają też substancje, które mają działanie rakotwórcze. Tych substancji jest jednak znacznie mniej.
Ale mimo wszystko są.
Tak, no są. Ja nie mogę zachęcać do palenia tych papierosów elektronicznych. Trzeba pamiętać, że one też są obciążeniem i dla palącego, i dla osób postronnych. Natomiast to obciążenie jest mniejsze, więc jeżeli palić już, to na pewno lepiej te elektroniczne. Niż papierosy te tradycyjne.
Ale najlepiej nie palić.
A najlepiej nie palić, to w ogóle nie ma.
A jeśli chodzi właśnie o tego raka jelita grubego, gdzie najczęściej on występuje, w jakiej części? Bo jelita, wiemy, to takie N.
Najczęściej to jest końcowy fragment jelita grubego. Nie mówię już o samym odbycie, natomiast to jest odbytnica. Przyjmuje się według różnych opracowań, to jest około 25-30%, a nawet niektórzy piszą, że 50%. Odbytnica i następnie to jest esica, czyli te dwa dystalne odcinki przewodu pokarmowego. Znacznie rzadziej to jest okrężnica wstępująca, okrężnica poprzeczna i okrężnica zstępująca, a najrzadziej, bo 1% wszystkich przypadków to jest rak odbytu.
Jasne. A jeśli chodzi o obciążenia, wspomniał pan, że genetyka. Jak bliska genetyka, czyli w pierwszej czy linii?
No oczywiście im bliżej, tym obciążenie jest większe, dlatego że penetracja tych genów jest większa wówczas.
Czy są jakieś szczególne geny, które jak się selekcjonuje?
No tak, jak mówiłem, że ten zespół, jeżeli chodzi o raki dziedziczne, to FAP, czyli rodzinna gruczolakowatość, polipowatość gruczolakowata i niegruczolakowaty zespół, rak niegruczolakowaty rodzinny, czyli niepolipowaty rak przebiegający dziedzicznie, HNPCC, Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer.
Czyli polipów nie było, a rak się wytworzył.
Tam jest cały szereg jeszcze innych rzadkich zespołów, ale tak jak mówiłem, częstość tego raka dziedzicznego nie jest aż tak duża. To jest od kilkunastu do około 30% przyjmuje.
To i tak dużo.
No nie mało.
Jeśli chodzi o tych, którzy mają dziedziczną skłonność do zachorowania na raka jelita grubego, to w jakim wieku oni już przeważnie mogą zachorować?
Oni mogą zachorować bardzo wcześnie, nawet w wieku kilkunastu lat, dwudziestu kilku lat, ale mogą też zachorować później, w zależności od tego, jaką dynamikę ma ten proces
właśnie,
tworzenia polipów.
Właśnie, a ta dynamika, jaka jest u nich, a jaka jest u tych starszych?
U tych, u których nie ma tła dziedzicznego, tak?
O to pytam.
To znaczy, tu też ta dynamika nie jest jednakowa u wszystkich, którzy mają zespół czy FAP, czy HNPCC, ale takie osoby podlegają monitorowaniu już od wczesnego wieku, no mniej więcej od wieku pokwitania, od kilkunastu lat. Badania kolonoskopowe robi się częściej i wtedy, kiedy widzi się oznaki takiego przyspieszenia tworzenia tych polipów i konwersji ich w kierunku tych zmian, które mogą sprzyjać zmianom nowotworowym, to dochodzi do profilaktycznego usunięcia jelita grubego.
I wtedy jest zahamowanie rozwoju.
No wtedy nie ma tej części, w której najczęściej było, spodziewamy się. Jakkolwiek te zespoły są też, na przykład HNPCC, to nie tylko rak jelita grubego grozi, ale cały szereg też innych nowotworów. Jest skłonność zwiększona do zachorowań na raka żołądka na przykład, czy nowotwory ginekologiczne. Także to nie jest wyłącznie wówczas ograniczone do raka jelita grubego, ale skłonność do nowotworów jest szersza.
Jeśli weźmiemy ten rak, który nie jest wynikiem polipowatości, no to tam po prostu powstaje miejsce zapalne, z tego tworzy się guz jakiś, prawda?
To niekoniecznie miejsce zapalne, tworzy się polip. Ten polip, tak jak mówiłem, tworzą się polipy, tworzy się polip albo tych polipów więcej, bo obecność jednego polipa nie oznacza, że nie będzie ich więcej. Tych polipów może być więcej. Stąd też raki niekoniecznie muszą rozwijać się w jednym miejscu, bo zdarza się, że równocześnie w paru miejscach przewodu, w dwóch albo więcej miejscach jelita grubego rozwija się zmiana nowotworowa. Tak?
Nie, wtedy nie wiadomo, która jest pierwotna,
tak,
która
się,
wtórna.
Nie, wszystkie są pierwotne. To jest tak zwana zmiana synchroniczna, ale są też zmiany metachroniczne. Wtedy, gdy pojawia się najpierw jedna zmiana, ją się usuwa, leczy się w jakiś sposób i niewykluczone, że pacjent może być, jeżeli wczesne jest stadium zaawansowania, wyleczony z powodu choroby nowotworowej, ale po jakimś czasie rozwija się zmiana w innym miejscu przewodu pokarmowego. Stąd też ci chorzy muszą być pod stałym nadzorem w celu sprawdzania nie tylko tego, czy nie rozwija się ta wcześniej leczona choroba, ale też czy nie pojawia się zmiana w innym miejscu przewodu pokarmowego.
A jak
głównie
długo
chodzi o jelito grube?
A jak długo w ogóle nie ma żadnych objawów, że jest zmiana, że polipy się stworzyły? Bo polipy nie dają żadnego efektu,
nie,
prawda?
Nie dają żadnego. Podobnie zmiana nowotworowa może nie dawać aż do bardzo zaawansowanej. Pojawiają się chorzy u nas z pierwotnych, to nie tylko u nas, ale wszędzie pojawiają się tacy chorzy. W istocie rzeczy mniej więcej 1/3 wszystkich chorych pojawia się już z rozsiewem nowotworowym, czyli z odległymi przerzutami. a de facto mniej więcej 60%, czy nawet nieco ponad 60% ma stadium zaawansowania 3 albo 4, czyli albo to są zmiany przerzutowe, albo też zmiana miejscowo zaawansowana, czy lokalnie zaawansowana, bo są oprócz nowotworów w jelicie grubym przerzuty do węzłów chłonnych. Także generalnie u nas te nowotwory są późno rozpoznawane, w związku z tym efektywność leczenia jest bardzo mała w porównaniu do tego, co mamy w Europie.
A co może wskazywać, że w jelicie grubym dzieje się coś niepokojącego, panie profesorze?
Generalnie nie ma takich sygnałów, które w sposób jednoznaczny mogą świadczyć, że osoba dana może mieć chorobę nowotworową, raka jelita grubego. Takie najbardziej charakterystyczne zmiany dotyczące nieco więcej niż połowy przypadków, ale tak jak mówię, to jest około połowa przypadków, to jest zmiana rytmu wypróżnień i krwawienie, albo krwawienie, albo krew utajona w kale, albo krew jawna, jawne krwawienie z przewodu pokarmowego, bądź też zmiana rytmu wypróżnień polegająca na tym, że chory może częściej oddawać stolce niż poprzednio oddawał. Mogą to być biegunki, mogą to być zaparcia, mogą być to naprzemienne biegunki i zaparcia. Oczywiście mogą w którymś momencie towarzyszyć temu bóle, może pojawiać się niedokrwistość, może pojawiać się gorączka niewiadomego pochodzenia, może pojawiać się stolec ołówkowaty, o którym czasami się pisze i czasami chorzy zgłaszają, w zależności od tego, w jakim odcinku jelita grubego jest zmiana. Może pojawiać się dyskomfort, takie uczucie niepełnego wypróżnienia albo uczucie ciała obcego w kroczu. Także plamienie różnego rodzaju, bielizny, więc tych rzeczy, które mogą wzbudzać niepokój, jest dużo. Jeżeli takie objawy, które no nie są charakterystyczne, pojawią się, to nie ma co się bać, albo też od razu zakładać, że to jest rzecz banalna, tylko trzeba się udać do lekarza i wykonać wszystkie badania, które wykluczą proces nowotworowy albo inną poważną chorobę.
I właśnie o tych badaniach powiemy za chwilę. Panie profesorze, pod koniec kwietnia wygłosił pan specjalną prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przekonując, że kolonoskopia jest super. Jakich używał pan argumentów?
No jest to jedno z badań przesiewowych. Takie badania screeningowe są stosowane u chorych na w celu wczesnego wykrycia choroby. Chodzi o raka jelita grubego u osób bezobjawowych. W różnych krajach to jest stosowane. Stosowane są różne metody. Dlaczego badania przesiewowe? Dlatego, że tak jak żeśmy wspominali tu już parokrotnie, rak jelita grubego jest nowotworem częstym. De facto ryzyko życiowe wynosi 1 do 20, czyli 1 na 20 osób zachoruje na raka jelita grubego. Nigdy nie wiadomo kto i kiedy. W związku z tym w różnych krajach prowadzone są różne badania przesiewowe. W zależności od sytuacji ekonomicznej, od doświadczenia własnego, u nas akurat jest to kolonoskopia, natomiast w niektórych krajach jest to test na obecność krwi utajonej w kale. To może być test gwajakolowy, gorszy, mniej specyficzny, albo test immunoenzymatyczny. Może to być sigmoidoskopia, od której się odstępuje, bo to jest wziernikowanie tej części przewodu pokarmowego, w której najczęściej, tak jak żeśmy rozmawiali, lokalizują się zmiany.
Czyli mogą bliżej to odbytu.
Tak jest. To jest odbyt, odbytnica i ta końcowa część okrężnicy, czyli esica. Może to być kolonoskopia, o której za chwilę powiemy. Mogą to być badania radiologiczne, czyli badanie z podwójnym kontrastem radiologiczne albo badanie kontrastowe z użyciem techniki tomografii komputerowej. Może to być kapsułka endoskopowa, też ciekawa rzecz. Połyka się kapsułkę, ona rejestruje, tak, jest pasażowana przez przewód pokarmowy i rejestruje obrazy z poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
To potem ją trzeba złapać.
No to łapie się dosyć, prawda? No oczywiście złapać trzeba i ona potem oddaje ten obraz. No ale żadne z tych badań nie jest badaniem ostatecznym. Badaniem ostatecznym jest kolonoskopia. Dlaczego kolonoskopia? Dlatego, że pozwala nie tylko bardzo dobrze wziernikować przewód pokarmowy, wejść w różne zakamarki, cofnąć ten kolonoskop, wrócić i tak dalej. Ale do tego pozwala, jeżeli potrzeba, pobrać materiał do badania histopatologicznego, co jest kluczowe, żeby wiedzieć, czy jest to zmiana łagodna, czy też zmiana złośliwa. I to, co jest niezwykle ważne w czasie badania z użyciem kolonoskopu, można usunąć zmiany poprzedzające zmianę nowotworową, czyli można usunąć polipy, czyli zapobiegamy powstaniu choroby nowotworowej. Czyli jest to badanie nie tylko profilaktyczne.
Wyprzedzamy. W sensie,
tak jest. Możemy i de facto to jest bardzo efektywna metoda, dlatego że w przypadku kolonoskopii na 1000 wykonanych badań przepraszam, uważa się, że 30 osób zostaje uchronionych przed rozwojem raka jelita grubego. Czyli na 1000 badań mamy 30 osób, które unikną zachorowania na raka jelita grubego. I w związku z tym jest to badanie niezwykle przydatne, niezwykle cenne. W polskich warunkach okazało się, my mamy ogromne osiągnięcia w tym zakresie. Prace są publikowane w najlepszych czasopismach, takich jak New England Journal of Medicine. Mamy świetnie zorganizowany, wręcz modelowy program badań przesiewowych z użyciem kolonoskopii. Okazało się, że jest to również ekonomicznie uzasadnione, a zatem jest to naprawdę świetna metoda, tylko niestety zbyt mało osób z niej korzysta. Dlaczego to jest tak dobre? Dlatego, że im wcześniej wykryje się nowotwór, tym większe szanse są wyleczenia albo długotrwałego przeżycia. W onkologii mówimy o takim przeżyciu całkowitym 5-letnim, czyli de facto o 5-letnim przeżyciu. Jeżeli chory ma szczęście, że jest to stadium zerowe, bo takie stadium też się wyróżnia, wówczas szanse przeżycia 5 lat wynoszą 100%. Jeżeli to jest stadium pierwsze zaawansowania klinicznego, ryzyko, to znaczy szanse przeżycia 5 lat wynoszą około 85-100%. Jeżeli to jest drugie stadium zaawansowania klinicznego, wówczas szanse te wynoszą około 50-80%, czyli wciąż są wysokie. W trzecim stadium szanse przeżycia wynoszą już około 30-60%, ale jeżeli chory przychodzi z nowotworem rozsianym, z odległymi przerzutami, wówczas szanse przeżycia 5 lat są mniejsze niż 5%. A u nas wciąż 1/3 chorych przychodzi z rozsianą chorobą nowotworową. Ponad 60% w stadium trzecim i czwartym. A zatem jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia, żeby poprawić te niechlubne statystyki.
Co oprócz jeszcze usunięcia tych polipów, czy zmian, czy pobrania materiału do histopatologii, wykonują lekarze w trakcie tego badania?
No oni przede wszystkim wziernikują jelito grube i sprawdzają, czy nie ma jakichś zmian. To niekoniecznie musi być rak wykryty w czasie wziernikowania. Cały szereg innych chorób i wówczas rozpoznanie histopatologiczne, bo jeżeli pobierze się materiał do badania histopatologicznego, no potwierdza to na poziomie znacznie wyższym niż tylko oglądania, bo mikroskopowo. A jeżeli trzeba, również badania inne wykonuje się, molekularne i tak dalej.
Wspomniał pan, że w 100% można wyleczyć, jeśli ten rak jest na pierwszym, na wstępnym
zerowe
etapie.
Zerowe albo pierwsze stadium rozwoju nowotworu, tak.
Natomiast czy są może jakieś nowe sposoby leczenia raka jelita grubego, oprócz tych, które były stosowane do tej pory?
De facto najlepszą metodą wyleczenia i jedyną jak dotąd to jest chirurgia. Ale żeby ta chirurgia była efektywna, nowotwór musi być bardzo, bardzo niskim stadium zaawansowania. Są jeszcze niższe stadia zaawansowania, gdzie można wykonać zabieg endoskopowy, czyli użyć kolonoskopu do wykonania manewrów pewnych dotyczących samej błony śluzowej. I to jest to nowum takie. Oczywiście chirurgia też zmienia swoje oblicze. Zamiast chirurgii otwartej wykonuje się chirurgię laparoskopową, czyli znacznie mniej inwazyjną. Zakres operacji jest mniejszy. Tak, przez źerniki tam się operuje. Następnie radioterapia, która jest również użyteczną metodą leczenia, bo cały czas musimy myśleć o tym, że podstawą leczenia i podejmowania decyzji jest tak zwany multidisciplinary team, MDT czy MDT, czyli zespół wielodyscyplinarny i w skład jego wchodzi szereg reprezentantów różnych dyscyplin medycznych, czyli chirurg, radioterapeuta, onkolog kliniczny i tak dalej. Radioterapia się rozwija, zmieniają się techniki z zakresu radioterapii, no i wreszcie onkologia kliniczna, która coraz większą rolę zaczyna odgrywać, bo rzeczywiście są do dyspozycji nie tylko leki, które, klasyczne leki, które nazywano cytostatykami, de facto są to leki cytotoksyczne.
Czyli chemia tak zwana chemioterapia.
Ale leki ukierunkowane na cele molekularne, jest immunoterapia, a zatem arsenał tych środków jest ogromny w tej chwili.
Do 2000 roku kolonoskopia była robiona w sposób sierżmiężny, tak można powiedzieć, prawda? Teraz to się zmieniło. Na ile ta zmiana poprawia komfort dla pacjenta, który jest badany?
No, ten komfort jest w tej chwili, powiedziałbym, że bardzo wysoki, bo cała procedura, nie tylko sam kolonoskop, ale całe otoczenie jakby tego badania poprzez zakładanie bielizny jednorazowego użycia, zapewnienie pacjentowi intymności, zdecydowanie zmieniły sam obraz kolonoskopii. No a oczywiście i zdobywanie umiejętności nowych i wprowadzenie nowego sprzętu doprowadziło do tego, że bardzo wiele kolonoskopii, czy większość, ogromna większość kolonoskopii przebiega bezbólowo, z jak najmniejszą traumatyzacją chorego. Także jest to badanie, które rzeczywiście jest badaniem świetnym. I to, co jest bardzo ważne, że w programie badań przesiewowych, jeżeli wykrywa się nowotwory w Polsce, to te 3/4 nowotworów to są stadia zaawansowania 1 i 2. Oczywiście to dotyczy chorych bezobjawowych, takich, którzy przyszli na badanie przesiewowe. Natomiast jeżeli kolonoskopia jest robiona poza strukturami tego programu badań przesiewowych, to wówczas mniej niż 50% to są stadia zaawansowania 1 i 2. A zatem warto na pewno poddawać się kolonoskopii w tych ośrodkach, które realizują program badań przesiewowych.
Czyli w takich jak Białostockie Centrum Onkologii
niestety
także?
Niestety to tak. Nie jest to wykorzystywane właściwie, bo do niedawna zaledwie 17% osób uprawnionych korzystało z tego rodzaju badania. Niestety tak u nas wyglądają badania przesiewowe. One w dużej mierze nie są wykorzystywane. To jest przywilej osób, które znajdują się w tej grupie, w tej populacji, która może się tym badaniom poddać. No w tej chwili ten odsetek jest wyższy niż 20%, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tej mierze, bo można naprawdę uratować wiele istnień ludzkich.
Obejrzenie przez lekarza naszej dolnej części układu pokarmowego pozwala ustrzec nas przed chorobą nowotworową. Chodzi o kolonoskopię. Gdzie i jak można się zapisać na takie badanie, panie profesorze?
Szczerze mówiąc, można w internecie szukać ośrodków, które wykonują profilaktyczne badania przesiewowe w tym zakresie. Takich ośrodków w Polsce jest to kilkadziesiąt, około 150.
W naszym regionie gdzie na pewno?
W naszym regionie są to szpitale, to można sprawdzić. Nie chcę tutaj jakby być uznany za osobę, która gdzieś tam przysparza klientów czy pacjentów szpitalom. W związku z tym, że jestem pracownikiem Białostockiego Centrum Onkologii, to mogę powiedzieć, że taki program istnieje i funkcjonuje u nas.
Czy wy zapraszacie te osoby?
Nie, można się zgłaszać.
Tylko się zgłaszać tak. Można.
No był taki właściwie program. Niepotrzebne jest skierowanie. Można oczywiście przyjść ze skierowaniem i ankietą wypełnioną przez lekarza rodzinnego. Ale to nie jest konieczne. Można przyjść bez jakiegokolwiek skierowania. Jeżeli jest to osoba bez objawów i w wieku 50 do 65 lat i nie miała kolonoskopii wykonywanej przez ostatnie 10 lat, to może do nas trafić i będzie to badanie miała wykonane. W tej chwili chwilowo zapisy są wstrzymane, dlatego że musimy zrealizować te wszystkie badania, które zostały zaplanowane już wcześniej, ale do tego wrócimy. za parę miesięcy, więc można być w kontakcie z naszym ośrodkiem. Jeżeli chodzi o wykonanie badania, jest pracownia endoskopii, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym, bo takie badanie też można u nas wykonać, trzeba się zapisać na wizytę do anestezjologa w celu przeprowadzenia badania kolonoskopowego w warunkach znieczulenia ogólnego. I wówczas anestezjolog z daną osobą zbiera wywiad, bada ją i ustala termin.
Jak się trzeba przygotować do takiego badania?
Przygotowanie nie jest kłopotliwe. Przez 5 dni przed badaniem kolonoskopowym nie powinno się spożywać potraw, pestek, jakichś potraw ziarnistych, czyli chleb z ziarnami, truskawki, winogrona, więc owoce pestkowe i tak dalej. W dniu poprzedzającym badanie lekkie śniadanie, też z uwzględnieniem tych restrykcji dietetycznych, o których wcześniej wspominałem. Następnie nie powinno się już spożywać ani pokarmów, ani płynów jakichś innych, poza tymi płynami, które służą do przygotowania się. Koło godziny 15-16 zaczyna się przygotowanie. No, są dwie metody przygotowania, dwie substancje, które służą do przygotowania. To ja o szczegółach nie będę mówił.
Jasne, chodzi o wyczyszczenie.
Rozpuszcza się, tak jest. Chodzi o wyczyszczenie przewodu pokarmowego, spowodowanie oddawania luźnych stolców. Wreszcie w efekcie oddawania tych luźnych stolców pojawia się woda. Wodniste stolce, czyli wtedy chory, nie chory, tylko osoba, która ma się poddać badaniu, tak, jest właściwie przygotowana. Rano w dniu wykonywania kolonoskopii jeszcze raz przyjmuje się ten lek przeczyszczający, znaczy płyn przeczyszczający, jasne, bo on z zawartością substancji, która wspomaga przeczyszczanie, no i właściwie potem jest wykonanie badania kolonoskopowego. Jeżeli chodzi o wykonanie badania kolonoskopowego w warunkach znieczulenia ogólnego, to najlepiej, jeżeli osoba przyjdzie z kimś z rodziny albo osobą towarzyszącą, bo przez 12 godzin nie powinno się prowadzić samochodu i tak dalej, no generalnie uważać.
Czyli ktoś musi zabrać po prostu.
Raczej tak, powinna być osoba, która, ale jeżeli dana osoba nie jest w stanie zorganizować sobie kogoś, to nasz szpital pomaga w tym, więc tutaj...
Ja rozumiem, że lekarz, który wykonuje, od razu wie, jaki jest stan, natomiast pobrany materiał, po jakim czasie jest już wiadomy, że ma lub nie ma jakieś obciążenie.
Jeżeli nie ma żadnych zmian w przewodzie pokarmowym, to nie ma potrzeby pobierania wycinku do badania histopatologicznego. Jeżeli pobiera się wycinki, no to trzeba zarezerwować sobie jakieś 2 tygodnie na uzyskanie wyników,
czyli 2 tygodnie niepewności. Tak, to tak mniej więcej wygląda. Tak. A jeśli chodzi o decyzję, jeśli trzeba leczyć, to kto podejmuje i gdzie leczenie się odbywa?
Jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że dana osoba ma zmianę nowotworową, no to najlepiej zgłosić się do ośrodka onkologicznego, bo to zdecydowanie skraca całą ścieżkę, bo całym problemem jest w Polsce to, że pacjent bardzo długo czeka na różnych poziomach diagnostyki, jeśli chodzi o trafienie potem do właściwego, profesjonalnego ośrodka. Także najlepiej zgłosić się do ośrodka onkologicznego, tam wszystkie badania są wykonane, jest spotkanie lekarzy różnych specjalności, którzy ustalają całą ścieżkę postępowania odnoszącą się do danego chorego, bo to leczenie jest bardzo zindywidualizowane. W związku z tym osoba trafia na konsylium, tam ustalony jest program działania, no i wszystko wówczas odbywa się zgodnie z potrzebami danego chorego.
Jasne, czy leczenie odbywa się tylko w szpitalu, czy też odbywa się także w domu?
No jeżeli jest to chirurgia, to oczywiście tylko ona musi w warunkach szpitalnych, ale na przykład radioterapia i chemioterapia czy leczenie celowane mogą się odbywać jak najbardziej w warunkach ambulatoryjnych. Chory przyjeżdża na zabieg, po czym opuszcza szpital i może przebywać w domu.
Czyli jeżeli chodzi o funkcjonowanie...
Względnie w naszym ośrodku, na przykład jeżeli jest poddawany radioterapii, to, a jest to osoba mieszkająca gdzieś poza Białymstokiem, daleko, to może być hotelowany w ośrodku współpracującym z nami.
Jasne. Moim i Państwa gościem był profesor Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ordynator oddziału onkologii klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję panu bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.